Cześć, witajcie, z tej strony Robert, 574 Q&A. Witam wszystkich, którzy oglądają, którzy słuchają, no i witam w nowym roku, 2026. Przechodzimy sobie do pytań. Dzisiaj taka ciemniejsza sceneria, bo nas zasypało śniegiem. No i tak, i okien nie odśnieżam. Babicki, 81. Robert, czy twoim zdaniem w najbliższej dekadzie komputer Mac wyprą z rynku urządzenia z Windowsem? Myślę, że nie. W sensie nie ma czegoś takiego jak dominacja jednej marki tak w 100% czy jednego systemu na wszystkie platformy. To się nie wydarza. Może być wahnięcie w tą czy w tą stronę, w zależności od tego, no, jakby od tych czynników jest bardzo dużo, no bo teraz widzimy, co się dzieje z pamięciami RAM i ROM, jeżeli chodzi o komputery PC składane, gotowce i tak dalej. W przypadku Maca te podwyżki na razie nie wejdą, przynajmniej, chociaż jakby ceny pamięci i tak były zawsze trochę droższe w Macu. I może jest to gdzieś jakiś taki bodziec do tego, żeby ludzie więcej kupowali Maca, ale żeby w 100% to myślę, że nie. Przypominam, że są powiedzmy aplikacje, które działają tylko na Windowsie, w sensie, że nie działają na Macu, ani na jakimś Linuxie, ani tak dalej. Sytuacja może oczywiście być rozwojowa, bo w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, w 100% byśmy przeszli na ARM, powiedzmy, jeżeli chodzi o komputery PC, no nie wiadomo, jaka będzie różnica wydajności między powiedzmy, poszczególnymi podzespołami i w danej półce cenowej, co będzie się bardziej opłacać. Jeżeli ta dysproporcja będzie duża, na korzyść na przykład Maca, a powiedzmy odejdziemy od x86 zupełnie, tylko będziemy na ARMie i wszystko już będzie do tego zoptymalizowane, no to może, tak? Ale myślę, że nawet jeżeli by się to wydarzyło, no to producenci jakby procesorów i tak dalej będą starali się, żeby powiedzmy tą lukę gdzieś zminimalizować, więc raczej nie. W sensie to jest tak fizycznie niemożliwe, moim zdaniem przynajmniej. Okej, lecimy dalej. Janko Walski, Welmariow. W Q&A 5.1.2 zadałem ci pytanie, że źle poradziłeś mi w kwestii kupna Galaxy S25 Ultra w tym roku. Niestety usunąłem... Nie usunąłem żadnego pytania. Nie usuwam żadnych nigdy pytań. Jedyne pytania są usuwają się automatycznie, jeżeli są jakieś przekleństwa, tak? Ja ręcznie nie usuwam, nie pamiętam. Nigdy nie chyba... Nie pamiętam, żebym usuwał. Na pewno nie usuwałem w ostatnich miesiącach, latach, już nie pamiętam kiedy. Jeżeli wpadło samo do spamu, no to nie zawsze mi się uda to przywrócić, biorąc pod uwagę, że tam jest taki pstyczek taki do zaznaczenia, że chcesz to przywrócić, ja to klikam, to znika ze spamu, ale czasami się nie pojawia, powiedzmy, w komentarzach, więc jakby jeżeli coś się usunęło, to jakby nie z mojej winy, no możesz zawsze próbować w kolejny Q&A na przykład inaczej napisać pytanie albo zmienić coś tam, no bo no mówię, to nie jest zależne ode mnie. Nie pojawiały się w 573, bo najwyraźniej było dla ciebie niewygodne. No nie, nic takiego nie robię, więc śmiało. No, najlepszym przykładem na to jest to, że teraz możesz napisać i teraz twoje pytanie się pojawia. Nie myślałem, że jesteś zdolny do sterowania Q&A, jeśli poruszenie kwestii dla ciebie niewygodne, bardzo słabe z twojej strony, cóż, unsub twój kanał, bo nie lubię cenzury i zakłamania, żegnam. No dobra, żegnam, jakby no szkoda, bardzo mi przykro. Jakby no to jest jednak dla naszej społeczności pewna strata, ale fakt jest taki, że ja nie usuwałem. Znaczy najlepszym przykładem jest na to, że mogłeś tutaj podpiąć powiedzmy to pytanie i powiedzieć dlaczego w ogóle S25 Ultra ci nie przypasował. To po pierwsze, no nie wiem, nie mam powodu, żeby usuwać pytania, no bo to jakby nie jest w moim celu, tak? W sensie dla mnie im lepiej, im więcej komentarzy tutaj, tym lepiej, tak? W sensie dla algorytmów to lepiej, więc jakby sens usuwania waszych komentarzy z mojej strony jest no bezsensowny. Anna Krzyś, najlepsze życzenia na świąteczne, dzięki wzajemnie, mam nadzieję, że miło spędziliście te święta i w ogóle tę długą przerwę, bo niektórzy z was pewno dopiero 7 wracają w środę, tak jak moje dzieci, więc dużo czasu z rodziną. Mam nadzieję, że spędziliście przez te ostatnie tygodnie. Kunoli, hej Robicie, jeśli chodzi o S7, to przyznam ci rację, był to świetny telefon. Miał dobry aparat, niczego mi nie brakowało, jeśli chodzi o mojego S24 Plus, a patrząc na jego działanie, to jest super, ale aparat jest naprawdę słaby. Już nawet ten Exynos nie jest taki zły. Wydajność mu nie brakuje. Problem jest modem komórkowy, który niestety drenuje baterię. Ciekawe, jakby Samsung zastosował inny modem. Moim zdaniem sytuacja byłaby zupełnie inna. A czy twoim zdaniem warto byłoby się przesiąść na OnePlusa 15? I co z tej sytuacji z moim ekosystemem? Co mi zadziała, co nie? Mam słuchawki, tablet, zegarek, telewizor Smart Tagi, które faktycznie działają, i tego by mi najbardziej brakowało. Ze Smart Tagami nie wiem, przyznam szczerze, bo nie sprawdzałem, musiałbym to jakby zweryfikować. Podejrzewam, że jakoś daje się spiąć. Słuchawki, tak zacznę od końca. Słuchawki, poczekaj, gdzieś tu zgubiłem to. Zegarek, słuchawki bez problemu. Tablet, no nie będziesz miał wszystkich tych funkcji takich przeklejania, nie wiem, wspólnego schowka, przeklejania tam synchronizacji. Znaczy podejrzewam, że jakbyś zainstalował, nie wiem, sam, notatki Samsunga na OnePlusie czy na innym telefonie, zalogował się tam kontem Samsung, to one się będą synchronizować, tak? Ale jakby części funkcji, na przykład, nie wiem, tego, że ci się pojawia, że wiadomości dzisiaj przenoszą między aplikacjami wiadomości na tablecie, na telefonie, połączenia, wspólny schowek, kopiowanie zawartości, czyli na przykład obrazków, żeby wklejać gdzieś indziej, no tego na pewno nie, więc jakieś ograniczenia będą i to pytanie, z czego tak na dobrą sprawę najczęściej korzystasz. Co do telewizora, telewizor myślę, że udostępnianie normalne takie będzie nadal działało. Nie pamiętam, przyznam szczerze, co tam, bo ja od dawna już nie mam żadnego nowego modelu Samsunga niestety. Nie wiem, co tam nowego dodali, w sensie, jeżeli tam są jakieś nowe funkcje, nie wiem, z mirroringu szybkiego albo, nie wiem, jakichś bajerów, których ja ostatnio nie miałem ostatnio możliwości sprawdzenia, to nie wiem, czy to będzie działać na innych telefonach. Natomiast proste udostępnianie treści czy aplikacji YouTube, żeby odpalić bezpośrednio na telewizorze, to myślę, że będzie działało bez problemu. No i te Smart Tagi, no to tutaj nie wiem. Tu musiałbym po prostu sprawdzić, bo przyznam szczerze, że nawet jak miałem Smart Tagi, to tego nie sprawdzałem tak zupełnie szczerze. Tak, no S24 Plus, no on ma jakby, wszystkie Samsungi mają te o chwilę obecnej problem. To nawet w S25 Ultra mówiłem o shutter lagu, tak? Mówiłem przy S25 Edge'u, FE. Przy wszystkich telefonach jakby opowiadam cały czas tą samą historię, że telefon nie potrafi zrobić takiego natychmiastowego zdjęcia, a jeżeli zrobi, to zrobi rozmazane, więc no to jest rzecz, która jakby Samsungowi po prostu na przestrzeni lat nie idzie, ale to jest związane głównie nawet nie z oprogramowaniem, czy nie wiem, czy z jasnością samych matryc, tylko po prostu wielkością tych matryc. One po prostu nie zbierają tyle światła, żeby momentalnie zrobić snapshoty. No plus to, że nie mają Samsungi tych takich, nie wiem, świetnych trybów, jak w innych konkurencyjnych rozwiązaniach, że masz te zdjęcia takie w ruchu, gdzie faktycznie to ISO jest bardzo wysokie, żeby rzeczywiście czas migawki był jak najkrótszy, żeby to zdjęcie zrobić takie ten i później je dopracować AI. No S7 był, no, znaczy, nie wiem, wydaje mi się, że do S10 mniej więcej Samsung był takim, powiedzmy, może nie, że nie kwestionowanym królem, bo oczywiście były tam inne urządzenia, które były też świetne, ale no miał jakieś takie przełomowe technologie. S7 to w ogóle to swego czasu no, to najlepsze zdjęcia, najfajniejsza obudowa z indukcją, całkiem szybkie ładowanie jak na tamte czasy, dobra bateria, świetny design, w sensie, jeżeli chodzi o zwykłą S7, która była mniejsza, Edge, który był większy, ale zakrzywiony. No super, piękny telefon, naprawdę. Szkoda, że jakby mało zostało z tego Samsunga. Nie mówię, że Samsung robi złe telefony, ale powiedzmy, one odstają od konkurencji i to już tak zauważalnie. I to mówiłem zresztą w podsumowaniu ostatnio, jakby ktoś mówił, że nie wiem, że za bardzo kocham Samsunga i mu pobłażam. No to zapraszam do trendów 2026 i tam jest powiedziane, co myślę na temat Samsunga i co bym chciał, żeby poprawili. To jest to samo pytanie. Michał M. Hej, pytał ktoś kiedyś o urządzenie u operatorów. Kupiłem tablet dla dzieci w plusie i nie ma śladu operatora na nim, nawet jednej aplikacji. Pytał, o fajnie, dzięki wiedzieć, dobrze wiedzieć. Pytał też ktoś o czytnik w ekranie, pracuje przy lakierach i niby o ręce dbam, ale w S23 raz w miesiącu musiałem dodawać od nowa odcisk. Teraz mam Pixela 9 Pro XL od jakichś 9 miesięcy i jak raz dodałem palce, tak do tej pory działa perfekcyjnie. Ciekawe. Dodam jeszcze, że S23 po serii zdjęć i nagrywaniu 4K oraz jednoczesnym przesyłaniu wszystkiego do chmury przez sieć mobilną mało ręki nie odpalał, a Pixel przy tym samym robi się lekko ciepły. To tak dla tych, co się boją tensora, pozdrawiam. Znaczy z tensorem nie jest może problem przy tym ostatnim przynajmniej, że one się jakoś bardzo mocno grzeją, ale wydajnościowo jednak one też są dużo niżej. Jakby z punktu widzenia osoby, która kupuje telefon powiedzmy na rok, nie ma może to jakiegoś gigantycznego znaczenia. Natomiast jeżeli ktoś kupuje jednak telefon na powiedzmy kilka lat, no to pomimo tego, że będą tam aktualizacje, no bo mamy te 7 lat wsparcia, no ja nie wiem, jak ten tensor będzie sobie radził. Tak zupełnie szczerze. Czy to będzie poziom taki, że on cały czas będzie płynny? No pewno Google będzie próbował go optymalizować jakby jak najbardziej i tak dalej, ale czy to będzie taki poziom jak flagowca, czy tej mocy gdzieś nie zabraknie w którymś momencie, bo to się tak na dobrą sprawę najbardziej boję, więc pytanie. No widzicie, no jest bardzo dużo różnych słów odnośnie Samsunga. Niektórzy mówią, że nie przeszkadza im Exynos, inni mówią, że od prostych rzeczy, czyli zrobieniu kilku zdjęć, nagranie jakichś klipów, czyli taka sytuacja powiedzmy, że ktoś ma włączoną synchronizację po sieci i zrobił po prostu parę zdjęć, kilka filmów krótkich nagrał, nie wiem, chociażby z baliku przedszkolnego czy szkolnego jakiegoś spotkania dzieci, jak był, tak? I wkłada telefon do kieszeni, a telefon zaczyna to wszystko wrzucać do chmury. No i masz w kieszeni grzejącą się grzałkę, tak? No i to jest ten problem. Dziś mój Watch otrzymał UI 5.0, Bobicki pisze. O, super, fajnie. Ja testuję teraz, w chwili obecnej. Poprosiłem Samsunga, żeby mi wypożyczył S25 i testuję sobie One UI. No bo myślałem, że będę mógł to na S25 Edge'u zrobić, ale się okazuje, że Edge nie dostał w pierwszej rzucie tego One UI 8.5, więc musiałem Samsunga poprosić o nową sztukę i testuję sobie. Teraz czekam jeszcze, bo lada dzień ma wyjść One UI 8.5, znaczy beta 3, która podobno poprawia płynność i dodaje tam parę takich feature'ów, no i wtedy już będę mógł to omówić. Łukasz Knap, Robercie, dużo zdrowia dla całej rodziny, wszystkiego co najlepszego dla Was, szczęśliwego nowego roku 2026, że dużo nowości na kanale w tym roku. Dzięki wielkie. Kojarzę Łukasza oczywiście również z X-a, czasami sobie coś tam napiszemy, więc wielkie dzięki, fajnie, że jesteś aktywny tu i tu, bardzo, bardzo to miłe. VP Przemo, witam. Wyobraziłem sobie całą trzypokoleniową rodzinę przy stole lub stolika ze smartfonami w ręku w ciszy. Wszyscy piszą do siebie SMS-y, MMS-y oraz posyłają linki. No i nagle wyłączają prąd i internet, a potem szukają ciebie i goją cię za ten konsumpcjonizm, polecanie smartfonów. A no to zawsze tak jest, no wiecie, no to jest tak jak ktoś mówi, nie wiem, ktoś mówi, o nie kupujcie chińskich samochodów, bo wiadomo, teraz widzieli, słyszeliście ostatnio, że nie wiadomo czy nie szpiegują, albo potencjalnie mogą szpiegować. No ale no jak jesteś, nie wiem, dziennikarzem motoryzacyjnym, no to jak masz nie testować czegoś, tak? No to gdzie jest ten, powiedzmy, jakby no w dziennikarstwie obecnie jakim chodzi głównie o to, że im więcej, powiedzmy, testujesz różnych rzeczy, czy sprawdzasz, czy cokolwiek badasz, no to masz szersze pole i szerszy kontekst do jakby odniesienia się do innych spraw. No i jakby no tu też jest problem taki, że duża część polskiej motoryzacji to jest teraz motoryzacja chińska. Życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia, życzę ci na stole dużo jedzenia, a to wierszyk, dzięki wielkie. Również, no mam nadzieję, że wszystkim wam się udało, no dajcie znać, możecie dać w przyszłym tygodniu, znaczy w tym Q&A, dać znać, jakie prezenty ewentualnie technologiczne, tam nie chodzi o to, że nie wiem, ja dostałem skarpetki, super, ale możecie napisać o technologicznych prezentach, jakie dostaliście, jeżeli coś jest wartego uwagi, więc będę czekał. Dariusz Drozdowski, witam, pozdrawiam ciebie, dzięki. Proszę cię, wytłumacz mi jakimiś przykładami. Jaka jest różnica systemów Oppo, Vivo, Xiaomi, tych trzech mędrców, co teraz są najlepsi, bo są. Ja jestem całe życie Samsungiem, chwilowo na iPhone 13 Pro, ale chciałbym w końcu jakiś sprzęt bez kompromisów, ale boję się chińskich Androidów. No bo Gemini na nich jest, także... No bo Gemini na nich jest, także tego się nie obawiam. Jeżeli chodzi o Oppo Vivo, to jest jakby oczywiście osobne marki, ale oni od jakiegoś czasu wspólnie rozwijają nakładkę. Każda z nich się nazywa osobno. Do tego konglomeratu, jak często nazywam w recenzjach, wchodzi Oppo, Vivo, OnePlus i Realme. To są cztery marki, które nakładki wyglądają bardzo, bardzo podobnie. Trochę teraz się rozjeżdżają, w sensie niektóre funkcje wyglądają inaczej, ale generalnie zamysł jest taki sam. AI jest właściwie identyczne, z pewnymi małymi, większymi różnicami, w zależności też od modelu, tak na dobrą sprawę. Ale wszystko jest tak na dobrą sprawę na pokładzie i to są mega zaawansowane nakładki, ale mówię, no różnice są takie kosmetyczne, na przykład bardziej w funkcjach takich, które są przewidziane do danego telefonu. Jeden telefon ma jakiś tam action key, inny nie ma. Jeden ma jakąś tam dodatkową funkcję, powiedzmy, nie wiem, optymalizacji baterii, ten drugi ma, powiedzmy, takie standardowe podejście. Jeden na przykład w Oppo mamy, nie wiem, robienie zdjęć, domyślnie w wysokiej rozdzielczości, czyli jeżeli masz aparaty, nie wiem, 250, to jak będą sprzyjające warunki, to domyślne zdjęcie zrobione z telefonu będzie 200 megapikselowe albo 50 megapikselowe. Vivo niestety, bardzo ubolewam nad tym, mówiłem o tym w top smartfonach 2025, nie ma tego. Xiaomi natomiast wygląda, jeżeli chodzi o nakładkę, inaczej. Tak, w sensie tam jest jakby więcej dowolności. Natomiast tutaj zaznaczę, Xiaomi flagowe są jakby pozbawione tego całego shitu pod względem reklam do instalowanych aplikacji, tego jest tam minimalnie. Natomiast te tańsze modele, jak na przykład Redmi, Poco, w Poco może jeszcze nie ma było jakiegoś dramatu, ale mam teraz taki Redmi, które... No jestem zszokowany, bo to przebiło moje oczekiwanie, jeżeli chodzi o podejście do reklam, bardziej niż Motorola ostatnio, która mnie jakby zniesmaczyła Edge'em 70, ale w tym Redmi teraz mam po prostu, raz, że miałem zainstalowane milion aplikacji na dzień dobry, później miałem sugestie, co by tu zainstalować, a później już w trakcie korzystania, nie wiem, któryś dzień wyskoczyła mi propozycja, że hej, może jednak byś chciał zainstalować jakieś aplikacje. I sytuacja była na tyle irytująca, że to nie było tak, że nie dzięki, tylko przejdź dalej i jest zaznaczone 20 aplikacji, które musisz, nie możesz odkliknąć jednym kliknięciem. Musisz każdą aplikację i przewijać, klikać w nią, że nie chcesz jej zainstalować i przejść dalej, bo ekran nie chce zniknąć. W sensie, nie wiem, może dałoby się wyłączyć telefon, tak, ale wyjść z aplikacji czy ubić jej, wyjść do jakby ekranu takiego początkowego czy z aplikacjami z menadżera, to nie dało się, więc strasznie upierno. W każdym razie, no takie są mniej więcej różnice. Ale jakby ja rozumiem, że wybór telefonu to nigdy nie jest łatwa sprawa. Zawsze zachęcam do tego, żeby pójść sobie zobaczyć telefon i zobaczyć, jak leży w dłoni. Bo pomimo tego, że jeden telefon może wyglądać lepiej, drugi gorzej, że Vivo na pewno ma, nie wiem, lepsze aparaty od OnePlusa, że Oppo jest też bardzo blisko, że Xiaomi jest bardziej, powiedzmy, garbiaste i jest większe generalnie niż na przykład odpowiednie Vivo czy Oppo, to polecam pójść sobie przede wszystkim, bo to jest chyba najważniejsze, pójść do sklepu, obojętnie jakiego, a najpierw do komputernika, jeżeli tam są te modele akurat, ale obojętnie jakiego, pójść i zobaczyć sobie te telefony na żywo. Bo to, że telefon wam się podoba, że wszystko jest super, że specyfikacja wam leży, że w ogóle wygląd wam się podoba, że funkcje są i tak dalej, i cena jest też gigantyczna, dla was tak optymalna, może się okazać, że telefon będzie wam źle leżał w ręce. Tak, dzisiejsze smartfony stawiają na to, że są bardzo takie prostokątne i niestety w związku z tym wbijają się czasami w dłoń i polecam po prostu sobie to sprawdzić. Na przykład mówiłem, Vivo super, ale wyspa mi się wbijała w rękę, w sensie niewygodnie, bez case'a mi się trzymało ten telefon, pomimo tego, że on wygląda absolutnie pięknie. Nie ma problemu tego na przykład z Purą 80 Ultra, gdzie mamy wyspę dużo bardziej wystającą. W OnePlusie też nie miałem tego problemu, w Oppo też nie, bo te wyspy są takie trochę mniejsze, więc no polecam po prostu przejść się do sklepu, bo to jest jakby taki klucz. Mewolontus, jak myślisz, czym spowodowane jest to, że ChatGPT i inne AI coraz częściej popełniają błędy? Powinno być odwrotnie, a tak nie jest, podrałem. No bo dzięki, fajne pytanie, bo generalnie to jest tak, że sztuczna inteligencja bazuje, powiedzmy, na tym, co jest w internecie. Tak? W sensie to nie jest tak, że sztuczna inteligencja przeczytała jakieś tam książki i po prostu o czymś wie. Nie, ona na bieżąco wyszukuje sobie dane, powiedzmy, w internecie. Jeżeli to są jakieś typowe dane, które, powiedzmy, nie wiem, często są wyszukiwane, pewno są one w jakimś tam, nie wiem, rdzeniu, w jakiejś tam bazie, która jest przechowywana i tak generalnie, że po prostu ta odpowiedź natychmiastowo pada. Ale jakby domyślnie jest tak, że jeżeli są znajdowane jakieś źródła w internecie, w które na przykład są jakieś bardzo skomplikowane pytania, tam nie wiem, który dzień jest tam wolny w jakimś tam kraju, albo jakieś tam przepisy, czy musisz jeździć na przykład i zadajesz takie podchwytliwe pytanie, czy jest dzień wolny, czy musisz jeździć w łańcuchach, czy tutaj jest to nielegalne, I ta sztuczna inteligencja nie jest w stanie jakby, jakby wydedukować z kontekstu odpowiedzi internetowych, jak faktycznie jest. Ona jakby bardzo często potwierdza to, co zadajesz. Tak, faktycznie w tym kraju jest nielegalne jeżdżenie bez łańcuchu na przykład. Co na przykład nie jest prawdą, bo to jest na przykład tylko, nie wiem, w jakichś partiach gór, w jakichś tam okresach i tak dalej. Więc sztuczna inteligencja, tak samo jak przy robieniu zdjęć, o czym wielokrotnie mówiłem, przy bardzo dużych zbliżeniach, zmyślają. I dopóki ty ich nie upomnisz, to one, znaczy zauważcie sobie tą taką sytuację, że one popełniają błąd, a ty mówisz, nie, no przecież tak nie jest. A ona ci odpowiada, faktycznie, masz rację, jest inaczej. I co, nagle zna odpowiedź? Bo ona wie, że popełniła błąd, my im to zanegowaliśmy i ona faktycznie szuka, powiedzmy, jakby tych już zanegowanych treści w internecie, co może gdzieś tam łatwiej im idzie znaleźć. Więc to jest typowe. W sensie to jest tak samo jak, nie wiem, czasami w jakimś prompcie do zrobienia jakiejś grafiki i tak dalej, jakieś jedno słowo źle zinterpretuje. Albo napiszemy je nie w tej kolejności, co powinniśmy i już jakby interpretacja całości jest zupełnie inna. Więc tak, jakby ci wszyscy asystenci, czaty i tak dalej, to jest bardzo przydatne. Szczególnie, jeżeli chcesz na przykład sobie poćwiczyć jakieś rzeczy, jakieś scenariusze, rozmowy jakieś, czy nawet, nie wiem, mówię, moje dziecko jak się uczy angielskiego, to teraz prywatnie to czasami włączam jej, żeby poćwiczyło sobie jakoś tam, nie wiem, raz w tygodniu, tam parę minut chociaż, żeby zobaczyć, jakie idzie i w ogóle. Ale to nie jest tak, że to jest nieomylne, że tutaj powiedzmy wszystko zawsze działa tak super perfekcyjnie. To jest tak samo jak z aparatami. Jak bardzo dużo zbliżasz, one czasami przekłamią i pokażą ci zupełnie coś innego. Tomek Jajo. Cześć Robert, wiem, że soft OnePlus, Rimmel, Oppo to praktycznie to samo, ale jednak są różnice. Jakbyś sam miał wytypować, któremu z tych softów sam osobiście najbardziej ufasz. Który według ciebie najlepszy, najstabilniejszy? Znaczy, powiem szczerze, że znaczy, bo widzę, że jest jakiś problem z tym, że ludzie się boją Realme, Oppo, Vivo i tak dalej. Powiem tak, jeżeli boicie się tych softów, to zapraszam was do sklepu, tak jak mówię, no bo jeżeli nie macie dostępu, tak jak ja, do sprzętu, a chyba, że macie gdzieś tam w rodzinie, powiedzmy, ale jeżeli nie macie dostępu do sprzętu, to przejdźcie się do sklepu i zobaczcie, jak wygląda na przykład, nie wiem, R70, jeżeli chodzi o ilość zainstalowanych aplikacji, jak działa aplikacja pogody, jak wyrzuca reklamy. Bardzo często te telefony są podłączone do Wi-Fi jakiegoś, więc to wszystko będzie normalnie tak, powiedzmy, działać. Jak działają jakieś tam Xiaomi tańsze, które jakby w tej materii wypadają znacznie gorzej. Więc ja uważam, że i OnePlus, Realme, Oppo czy Vivo to są nakładki, które one wyglądają podobnie. Ja bardzo często mówię, że to konglomerat i że to jest takie nudne, ale tylko z takiego powodu, nie że one nudne są, bo są złe. One są bardzo często dopracowane, działają świetnie, w sensie wibracje jest w takich miejscach, gdzie człowiek by się nawet nie spodziewał i w ogóle działa to naprawdę perfekcyjnie, bez żadnego zająknięcia, bez żadnych reklam i niczego. Tylko no, jakby z mojego punktu recenzenckiego jest to dziwne, że jeżeli mam akurat tak ułożone, że mam 4 pod rząd telefony, które są z tych nakładek, no to ja mam wrażenie, że testuję w kółko to samo, tak? Tylko z innymi efektami. Na przykład przy robieniu zdjęć, tak? Czy płynności. Więc to tylko dlatego, a nie dlatego, że moim zdaniem one są złe. To są bardzo dobre nakładki i myślę, że nawet może to rozwijanie wspólne, pomimo tego, że tych różnic nie ma aż tak dużo i one są jakby kosmetyczne, czasami inaczej ikonki wyglądają, jakieś tam funkcje są w innych miejscach, może troszkę czasami jest w danym modelu, nie wiem, możliwość włączenia tapety Always On Display na 24 godziny, czy na tym trybie zawsze, czasami nie. No ale to są takie, powiedzmy, marginesy, jakby marginalne rzeczy, a fakt jest taki, że nakładki mają bardzo dużo funkcji i działają naprawdę świetnie. Ja bym na przykład wybrał którąkolwiek z tych nakładek przed nakładką Xiaomi, pomimo tego, że Xiaomi działa bardzo dobrze, zdarzają się tam jakiekolwiek reklamy, a w przypadku OnePlusa, Realme, Oppo, Vivo nie. Babiski, Robert, już niedługo UI 8.5. Twoim zdaniem jest na to czekać? Co mnie ciekawy ruch Samsunga? W sensie, wydaje mi się, że jest mocno zachowawcze. Poprawili mocno AI, poprawili jakieś tam wyglądy funkcji. Jakby stricte takich nowych rzeczy, powiedzmy, bardzo nie ma. Jest odświeżony interfejs. Są jakieś takie pojedyncze rzeczy, ale myślę, że najwięcej wyjdzie przy nowych smartfonach. W sensie teraz nie pokazują wszystkiego. Co prawda, no tak jak widzicie, na przykład, nie wiem, wyciekły gdzieś tam właśnie odnośnie S26 Ultra właśnie z UI 8.5 informacja o tym, że będzie ten tryb polaryzacyjny na ekranie w S26 Ultra, o którym mówiłem wczoraj w tych newsach, dość typowo w sobotę, więc no jakby to zawsze takie softy, tak samo w Apple bardzo często jakieś nowe funkcje wyciekają. Piotrosław, witaj. Jakich VOD korzystasz? Generalnie zawsze, na ogół korzystałem właściwie z większości. Teraz trochę rotuję, w sensie, jeżeli widzę, że, nie wiem, wkręciłem się na przykład, może zacznę tak. VOD, które mam zawsze, to jest Netflix, bo Netflixa u mnie najczęściej wszyscy korzystają. Tym bardziej, że mam też jakby wpiętą w rodzinie, w mój profil, miałem mamę, ale ona jakby no ma osobne gospodarstwo, więc tam zrobiliśmy to, że możesz tam dopłacać tam parę groszy za to, że masz tam kolejną osobę, tylko w innej lokalizacji może korzystać, więc to jest cały czas. Mam cały czas Apple TV, bo to są te dwie usługi, które mam cały czas, no bo mam Apple One, więc jakby to jest siłą rzeczy. I teraz tak, migruję sobie, bo mam często włączony Disney, później wyłączony, mam Sky Showtime, mam HBO, mam teraz w ogóle wyłączone, bo jakby bez sensu tam najmniej było tych treści, których oglądałem, ale fakt jest taki, że migruję. Często po prostu wyłączam, jeżeli widzę, że nikt nie ogląda, nikt nie korzysta, to po prostu wyłączam. Jak później ktoś potrzebuje, nie wiem, za pół roku się obudzi, że szuka czegoś konkretnego, to włączam i tyle, tak? No oczywiście, jeżeli znajdę jakiś, czy tam umawiamy się w domu, że robimy sobie jakiś tam film, wieczór filmowy z popcornem i w ogóle i się okazuje, że, nie wiem, jakiś film jest dostępny do wypożyczenia za 39 zł, czy tam do kupienia za 39 zł, a jest do włączenia za 30 zł HBO, na którym ten, powiedzmy, tam Max, na którym ten film jest, no to oczywiście wolę wypożyczyć sobie, włączyć sobie na miesiąc całą usługę, bo ewentualnie przejrzę sobie jeszcze dodatkowo, co tam jest do oglądnięcia. Jeśli miałbyś wybrać jedną, ewentualnie dwie, to jakie to by były? No wybrałbym Netflixa, jest najbardziej, znaczy może nie ma najlepszych treści, ale fakt jest taki, że no aha, mam jeszcze Amazona, no bo płaciłem tę promocję, że 40 zł na rok płacisz, no to grzech nie mieć. Najlepsze to bym powiedział, że Netflix, tak ogólnie powiedzmy ze względu na ilość treści, nie jakość treści, Apple TV ze względu na jakość treści, to są te dwie. Jaka nawigacja według Ciebie najlepsza, jeśli chodzi o trasy i aktualności? Nie wiem, no chyba Google jest najbardziej aktualny, chociaż wiadomo, że wyprowadza czasami w pole. Ja jak jadę gdzieś tam, powiedzmy w tereny mi nieznane, to na ogół korzystam z Google'a, tak? W sensie wiem, że dużo osób korzysta z Waze'a, no, biorąc pod uwagę jakieś kontrole policji, mi jakby ten etap, powiedzmy, nie wiem, przekraczania prędkości jakby przeszedł, chociaż w zeszłym roku miałem mandat, bo przekroczyłem o 18 km na godzinę. Pierwszy raz chyba od 15 lat dostałem mandat, ale fakt, no 15 może przesadzam, tak? Bo nie, no spokojnie, tak. No spokojnie, 15, 20 lat, albo no z 15 lat na pewno. Więc miałem mandat, ale już mi te punkty zeszły, miałem 3 punkty i no generalnie raczej nie przekraczam jakoś mocno prędkości, więc na ogół wystarczy tam jakieś aplikacje, tam albo nawigacja samochodowa, albo powiedzmy Google, tak? Jakie są najlepsze ustawienia w iPhone do nagrywania filmów? Jakich używasz? Znaczy, zostawiłem te oszczędzanie energii, ten tryb taki hercowy, później 4K 30, nie 60, i tak na dobrą sprawę tyle. W sensie nie grzebię tam nic więcej. Oczywiście jak nagrywam na przykład, nie wiem, jakieś rzeczy, powiedzmy takie bardziej do pracy, czyli na przykład jakieś roboty koszące, sprzątające, jakieś takie, powiedzmy, TikToki i takie inne rzeczy, a chcę to, żeby to było w dobrej jakości, to przełączam się na ProResy i w ProResach nagrywam, bo wtedy mogę się pobawić w kolorach bez jakichś tam problemów, jeżeli chodzi o wydajność mojego kompa, tak? Więc tak to wygląda. Tyle. Dawid Dylong. Ja mam pytanie a propos sprzętu Apple, to znaczy po moim 14 Xiaomi, 14 Ultra chciałbym spróbować właśnie jego. Miałem do czynienia z Samsungami, Xiaomi, te drugie w ogólnym rozrachunku uważam za lepsze, a może teraz czas właśnie na Apple. To znaczy w czym konkretnie będzie lepsze od Chińczyka, w czym gorsze? Na razie nic nie kupuję, ale tak powiedzmy w przyszłości. Wiesz co, no problem jest taki, że jakby ani wydajnościowo, jeżeli mówimy o topowych, nie, tam powiedzmy miałbyś tam topowego w tym roku flagowca kupić od Samsunga, może nie od Samsunga, ale od Xiaomi, Oppo, Vivo i tak dalej, a topowego iPhone'a, no to problem jest właśnie w tym, że niczym się to nie różni. W sensie baterie, wydajność, aparaty, ekrany, to wszystko będzie lepsze w konkurencyjnych modelach. Dlatego zawsze tak psioczę i na Apple, i na Samsunga, żeby się wzięły do roboty, bo te dwie największe firmy po prostu sobie leżą i nic nie robią. I fakt jest taki, że oczywiście Xiaomi też tam się w to wpisuje, ale jakby no wszystkie te telefony będą lepsze. Jeżeli chodzi o Apple, no to na pewno świetnym rozwiązaniem jest i ekosystem całościowo, i jeżeli powiedzmy korzystasz jeszcze z Maca, no to są takie nawyki, które po prostu ci wejdą w krew od razu i będzie ciężko z nich zrezygnować. Ale to nie są rzeczy, które powiedzmy by przemawiały za tym, żeby już zostać tylko z Applem, tak? W sensie na Windowsie też masz możliwość klonowania telefonu, wysyłania SMS-ów, kopiowania i tak dalej, jakby odtwarzanie całej galerii zdjęć itd. i tak dalej. Można to wszystko sobie zrobić naprawdę bardzo fajnie, tym bardziej, że na przykład, nie wiem, Oppo, Vivo, właśnie cała ta nakładka Realme mają możliwość synchronizacji z Maciem, więc myślę, że oni też mocno uderzają jakby w to miejsce. Co do Xiaomi, to po najnowszej aktualizacji do OS-a 3 sypnęło trochę błędami, to znaczy sama nakładka świetna, ale na przykład konsekwentnie zamraża mi aplikację Rainbowa lub gra Asfalta o Xiaomi, no ale też czymś jest w porównaniu do Samsunga, gdzie po aktualizacji potrafiło mi wysiąść o Wi-Fi lub ogólnie dostęp do internetu. Jednak jakby nie patrzę, jest znacznie poważniejsze rzeczy. Dzięki za odpowiedź. Znaczy, z błędami zawsze jest tak, że nigdy nie wiesz, na co trafisz. Dlatego ja zawsze mówię, że ja rzadko kiedy, na pewno tych telefonów, z których głównie korzystam, nie aktualizuję na wyjazdach, nie aktualizuję na wakacjach, jak jestem z daleka od domu, gdzie nie mam dostępu do innych telefonów. Na testówkach okej, chociaż też staram się nie za bardzo, bo różnie to może być, chociaż tam biorę pod uwagę, że czasami są jakieś usprawnienia, które mi się przydadzą do recenzji, tak, więc robienie zdjęć telefonem, który nie ma jakiejś aktualizacji, gdzie jakieś zdjęcia są lepsze, jak jestem na wyjeździe, jest trochę dla mnie bez sensu, bo zrobię tam 200 zdjęć, a one będą bez tej aktualizacji i może to jakby się trochę gdzieś tam rozminąć. Ale na swoich głównych telefonach nigdy nie aktualizuję, bo nie wiem, może być 100 aktualizacji zrobionych dobrze na różnych telefonach, a jedna będzie taka, która spowoduje, że telefon jest uwalony i nic z tym nie zrobisz, więc ja raczej na to mocno uważam. Korol Mekas. Ja absolutnie nie rozumiem, nie widzę powodu do zachwytów aż tak nad bateriami. Było słabo, teraz jest lepiej, tyle. Ciągle nie czas Nokia 3030, że tydzień używacie, więc na chwilę mam po prostu małą ewolucję. No, ja się nie zgodzę, jednak jest różnica między tym, gdzie walczyliśmy przez wiele lat, że telefon ile godzin co tu, 3, 4 czy 5 wytrzymywał, czyli właściwie cały dzień tylko, nawet jak średnio używałeś, to i tak następnego dnia było trzeba ładować, gdzie masz baterię teraz 7300 i jak średnio używasz telefonu, to ci wytrzymuje 3-4 dni, bo tak mi się zdarzało w weekend, na przykład w święta miałem telefony, które były normalnie z synchronizacją wszystkiego, z kartami SIM i to miałem nawet między kilkoma takimi migrowałem, to one potrafiły po kilka dni wytrzymać, więc jest to zauważalna różnica, w sensie, że nawet wychodzisz z takim telefonem, który ma 50% i on się właściwie zachowuje jak te tam kilkuletnie kiedyś telefony, które miały tej baterii 100%, więc zwracam na to uwagę, że to jest zupełnie inna bajka. A u ciebie to bym się obawiał o zwykłą sklerozę, skoro nie pytasz, kiedy ładowałeś smartfon dzień temu czy dwa, no bez przesady, panie tester. No nie, no właśnie, wydaje ci się, że to jest śmieszne i może ktoś okej, nie wierzyć, natomiast problem jest taki, że ja, dla mnie z punktu widzenia, gdzie jakby te statystyki są pokazywane ostatnie 24 godziny, a nie ostatnio, kiedy były ładowane, co się pozmieniało w większości telefonów teraz, no to jest problem, że ja rotuję kilkoma telefonami, mam Oppo, Vivo, Realme jakieś i wszystkie zachowują się tak samo. Wszystkie wytrzymują bardzo długo, albo troszkę dłużej, albo troszkę krócej. No to problem jest taki, że musiałbym sobie pisać, kiedy one rzeczywiście były ładowane. Bo jeżeli ja działam w takim cyklu, że mam jeden telefon, testuję go i czekam, aż on się rozładuje. Odpinam z ładowarki następny telefon, jak tamten rozładuję. W momencie, kiedy tamten się ładuje, to przekładam kartę, tamten się ładuje, a korzystam z następnego. Nie zawsze przy trzech telefonach, gdzie mam po prostu w kolejce i to się po prostu mieli na przemian, to jest łatwe zapamiętać, kiedy się dany telefon ładowało. Więc nie, to jakby nie jest z mojej strony żadna didaskalia, nic takiego. Z Czyli tak, oczywiście, Robercie, kupiłem Realme Watcha 5 za 170, na promocji przydał się Xiaomi Smartband 9, ale ten Smartband od Xiaomi był wygodniejszy, zastanawiam się nad zwrotem Realme Watcha. Edit, zwracam go. Okej, okay, no, ale to mówię zawsze, no to w przypadku zegarków jeszcze bardziej, tak samo słuchawek, nie zawsze w przypadku słuchawek, szczególnie dousznych, dokanałowych, da się to sprawdzić, bo w sklepie wiadomo, jak to wygląda. Ale właśnie słuchawki to bym zawsze zamawiał tylko przez internet, bo jest szansa, że możesz je zwrócić, a w przypadku sklepu stacjonarnego już nie zawsze. Czy grasz jeszcze w Skyrima, Wiedźmina lub BMG? Fajnie było zobaczyć stream jak Super Life, jeśli nie chcesz pogaduszek, to chociaż jedną gierkę. Wiesz co, nie, ani Skyrim, ani Wiedźmina nie mam czasu. BMG czasami wieczorami sobie pykam, jak mi się uda się jakiś fajny samochodzik dograć albo coś takiego, ale no to gram na tym... Na moim tym rogu, więc tam streamowanie raczej nie wchodzi w grę, bo tam jakby nie mam tego najnowszego, bo jednak się nie zdecydowałem, nie kupiłem, więc jestem cały czas tym moim z pierwszej generacji. No i tam ta wydajność nie jest taka duża, żeby powiedzmy jeszcze dodatkowo obciążyć go jakimś streamem czy nagrywaniem. Miki Mikus, cześć Robert. Też tak masz, że jak ktoś do ciebie dzwoni na iOS lub rozmawiasz z kimś przez telefon na numer normalnie, to od razu nie masz danych komórkowych, bo niestety ja tak mam, że jak rozmawiam z kimś przez telefon i chcę coś sprawdzić w internecie, tak, jest niemożliwe. U mnie nawet danych komórkowych nie mogę włączyć, póki nie zakończę połączenia. Jest brak internetu. Ktoś z was też to ma. Zauważyłem, że ten problem pojawia się wtedy, kiedy jest słaby zasięg. Jeżeli masz słaby zasięg i rozmawiasz, to się nie zdarza mi się to na przykład na dworze, jak jestem, mówię poza domem, bo w domu wiadomo Wi-Fi, ale jak jesteś poza domem i gdzieś tam na dworze, to wydaje mi się, że mogę coś tam zmienić, natomiast jak jestem na przykład w jakimś sklepie i chcę w międzyczasie coś sprawdzić albo wysłać jakieś zdjęcie i ktoś ma powiedzmy właśnie jakby drugi telefon też na iMessage, no to jakby nie chce się wysłać, nie wiem, tak mi się wydaje, że to jest problem zasięgu. W lutym u mnie będzie rok, odkąd używam 16 Pro, krótko napiszę, bardzo zadowolony jestem z telefonu, są wyraźnie mniej grzeje niż 14 Pro Max, mój tata używa Pro Maxa 14, z tego co miałem, po roku grzał się u mnie niestety, ale możliwe, że tytan lepiej odprowadza ciepło, albo spowodowane było tym, że na telefonie miałem 76 aplikacji, to one powodowały takie grzanie. Na 16 Pro też mam 76 i rzadziej się grzeje ten telefon niż poprzednik. To o nim świadczy bardzo dobrze. Więc bolączka 15 Pro Maxa, twoje doświadczenie z 14 Pro Maxa. Możliwe, że w 16 Pro Maxa poprawili ten problem z termiką. Przynajmniej u mnie, jeśli chodzi o iOS 26.2, działa bezbłędnie i perfekcyjnie. W przeciwieństwie do 26.1. No, ja już nie miałem na 26, powiedzmy, kolejnych wersjach 16, natomiast no, 16 była trochę lepsza niż 15 pod względem termiki, no ale była też najładniejsza względem, ale na przykład na 17 Pro Maxie jest termika lepsza, ale wygląda gorzej wizualnie. Gdzie miał globalnego laga, jak się przechodził z ekranu? Tak, to słyszałem, czytałem o tym widget do ekranu głównego, raz miałem drugi problem w centrum sterowania. Te nakładki lagowały prawie za każdym razem, gdy przechodziłem pomiędzy zakładkami centrum sterowania. Kupiłem miesiąc temu Apple Watcha Series 10 i na razie wyciągam niezłe wyniki, bo zegarek wytrzymuje. Tak na razie robię sobie pomiarę wyników, ale mam już jeden wynik. Ładowałem Apple Watcha Series 10 w niedzielę o 16.36, a 30 grudnia, dwa dni później, o pierwszej w nocy miałem jeszcze 18%, więc no takie półtora dnia, no. Okej, okay, bo tu z AOD, WatchOS 11.5. Gdyby nie brak AOD w SE2, to bym tylko wymienił baterię po 3 latach, ale później mnie zaczął denerwować, że nie mam non-stop wyświetlanej tarczy i grubsze ramki również mnie irytowały. Rozmiar 42 jest u mnie idealny. Tak na styk również mi się podobał Ultra, ale jest za duży. Co tu dalej? Odrzucało mnie, nie aktualizuję do Watcha 26.2, bo miałem i mnie odrzucało centrum sterowania, mianowicie płynność samego przewijania koronkę na płynność centrum sterowania. Czytałem na Reddit, że ludzie narzekają nawet na Ultra 2, że same centrum sterowania działa z mniejszą płynnością niż WatchOS 11. Świadomie nie dopasałem do serii 11, bo on się niczym tak nie różni od serii 10. Ok, może jest bardziej odporny na zarysowanie, ale nie wiadomo, czy to prawda, czy marketing, jak w końcu seria 11 się prostuje, jeśli chodzi o ekran i trochę lepsza bateria z serii 11. Tyle. Chyba tam była dużo lepsza. Reszta nowości Watcha OS26. Tam chyba trochę lepiej było z tą baterią, natomiast no, fakt jest taki, że nie ma nigdy potrzeby zakupowania najnowszego modelu, tak? Jeżeli ktoś dłuższy czas, powiedzmy, jakby kumulował pieniądze, żeby zmienić na coś, to nie jest tak, że zawsze musisz iść od razu kupić najnowszy. Wiadomo, są pewne benefity z tym związane, no bo nawet już pomijam to, że duże będzie aktualizowany taki sprzęt, to on zawsze w pierwszej kolejności, jeżeli to mówimy o flagowiec do flagowca, na przykład z tego roku do zeszłego roku, często najnowsze modele zawsze będą aktualizowane w pierwszej kolejności. Ale za 2 lata to się też już zmieni, bo twój już nie będzie w pierwszej kolejności aktualizowany, tylko w którejś kolejności, więc czy to ma aż takie duże znaczenie? A zawsze można wyciągnąć parę stów. Jeżeli to jest, powiedzmy, bardzo ważne, to myślę, że też nie ma się co spinać tak pod każdym względem. A czasami niektóre rzeczy są fajniejsze, ładniejsze, lepiej wyglądają. Niektórzy producenci dają inne wersje kolorystyczne w danym roku, więc często jest to, powiedzmy, podyktowane też takimi warunkami fizycznymi. Smykonic, najlepszego w nowym roku dla Ciebie rodzinki, dzięki wzajemnie dla Ciebie też. Twoim zdaniem, jaki jest powód tego, że Apple, Samsung czy Google nie korzystają z baterii węglowo-krzemowych? Myślę, że się boją, mają za mało testów. Chińczycy testowali to po prostu dużo wcześniej i mówiliśmy o tym, śmialiśmy się przecież, nie wiem czy pamiętacie, Magic 6 już Pro. Były dwie wersje. Wersja europejska była z normalną wersją baterii, a chińska była z węglowo-krzemową. Śmialiśmy się, że na Chińczykach testują. No więc oni testowali to pewno jeszcze wcześniej, gdzieś tam wewnętrznie i wypuścili to już wtedy na rynek i się okazało, że to jest bezpieczne, wszystko jest gitara. I to było 3 generacje modeli temu, czyli 3 lata temu, tak na dobrą sprawę. No to oni, jeżeli to testują teraz i myślą o tym, żeby to teraz prowadzić, no to są 3 lata do tyłu, jeżeli chodzi o technologie bateryjne w chwili obecnej. Więc no to pokazuje, jak bardzo niektóre rzeczy gdzieś tam zaniedbali. Zresztą w tych newsach też mówiłem teraz o tym, że Samsung pracuje nad nowymi bateriami, ale nie wszystko idzie zgodnie z planem. Vivo, OnePlus, Oppo pokazali, że to jest przyszłość. Może to sprawa polityczna, nie chcą chińskiej technologii? Wiesz co, nie wiem, czy bym mieszał tutaj tych jakby aż tak mocno w politykę, bo do każdego, wiesz, no, sprzedajesz dane każdemu, tak? No, wybierasz sobie, czy Amerykanom, czy w Unii Europejskiej, czy powiedzmy w Chinach, tak? Oczywiście najlepiej było w rodzimym rynku, natomiast no, z tych rodzimych producentów, no to mamy chyba Nothinga, tak? Ale jakby no, to nie jesteśmy w stanie uniknąć, bo nawet jeżeli zaznaczamy, że tam nie zbieraj danych, tam nie wysyłaj danych gdzieś tam danych anonimowych, w skrócie, bo mi się nie chce wypowiedzieć, to i tak te dane gdzieś tam idą w jakiejś innej formie, więc to nie jesteśmy w stanie tego, powiedzmy, obejść, tak my jako użytkownicy, niestety. Wojtek, cześć, właśnie czytałem artykuł, że Asus wstrzymuje produkcję nowych telefonów ze względu na koszty pamięci. Słyszałeś? Może? O nie, to chyba z dzisiaj, to ciekawe. To szkoda, że nie udało mi się tego w TechNewsach wrzucić, ale może wrzucę jakiegoś shorta najwyżej. Ale to jest bardzo źle jakby wróżyna, bo no Asus jednak, wiadomo, on nie miał tej skali bardzo dużej, ale fakt jest taki, że to muszą być naprawdę gigantyczne podwyżki, nie mają żadnych zapasów, tak na dobrą sprawę. A jeżeli Asus nie ma żadnych zapasów, to znaczy, że inni producenci też mogą nie mieć za dużo zapasów. Ale dzięki za info. Asdenyr. Cześć Robert, zauważyłem, że z biegiem lat coraz rzadziej chce mi się wymieniać sprzęt na nowy. Dotyczy to również mojego telefonu. Mam obecnie Motorola 30 Ultra. Ponad 3 lata jestem z niej zadowolony. Wystarczy mi po prostu. Problem z tym, że wyczytałem ostatnio na stronie Motorola, że wsparcie dla mojego telefonu kończy się we wrześniu tego roku. Tylko dlatego zaczynam rozważać zakup nowego 226. I tu pytanie dla Ciebie. Czy pojawia się faktycznie większe zagrożenie korzystania z takiego telefonu bez wsparcia bankowości, poczta itd.? Czy lepiej wymieniać telefon po zakończeniu wsparcia, czy też nie ma co od razu panikować? Pozdrawiam serdecznie i życzę więcej wolnego czasu w nowym roku, jeśli w ogóle to możliwe. Wiecie, no u mnie to jest jednak tak mocno płynne, w sensie, jeżeli przysiedzę i na przykład zmontuję to, co mam następnego dnia zmontować w nocy, no to na drugi dzień mam, powiedzmy, trochę wolniejsze. Powiem tak, chciałbym znać odpowiedź na to pytanie, ale nie znam, po prostu nie jestem jakby fanem fanem, nie jestem ekspertem od bezpieczeństwa, ale temat jest dla mnie mega interesujący, więc ja sobie zrobię zrzut tego i wyślę to do, bo oni mają taką fajną, z niebezpiecznika, pewno ich kojarzycie, ja im wyślę to i zapytam, czy faktycznie tak jest, że telefon, który nie ma już wsparcia, jest bardziej podatny i w jakim stopniu i jak bardzo wpływa to właśnie na te bankowości, pocztę i tak dalej, bo jakby nie mam wiedzy, w sensie, no po prostu nie wiem, tak, mógłbym tutaj zmyślać, że no pewno tak, no wymieniajcie, ale nie wiem, po prostu nie wiem, jakby nie mam takiej wiedzy i wolę się po prostu dowiedzieć gdzieś tam u źródła, więc jak będę wiedział, dam znać. I na końcu Mateusz Dus. Cześć Robert, witaj w nowym roku, wszystkiego najlepszego, dzięki wzajemnie. Chciałbym się zapytać twoje zdanie, co prawda jeden z telefonów miałem możliwość testować z tych, które zaraz zapytam, gdyż albo jeszcze nie ma dystrybucji europejskiej lub czekamy jeszcze na premierę, ale mając już ogląd ogólny na podstawie informacji wszelakich, czy informacji, które pojawiły się po chińskiej premierach, jak i twoich testach, czy dokonałbyś wymiany OnePlusa 13 na OnePlusa 15? Chyba nie. Honor Magica 7 Pro na Magica 8 Pro. O tym chyba nie mogę jeszcze, znaczy nie wiem właśnie, czy mogę mówić o tym. Ale tak, nie wiem jeszcze. S25 Ultra na S26 Ultra. Tu nie wiem. Tak zupełnie szczerze to nie wiem. Tak, jeżeli się nie zmieni nic w aparatach, w sensie nie będzie ani popraw w algorytmach, ani żadnych, bo tam na razie mam tylko przecieki, że niby trochę jaśniejsze będą, ale nie, że będą większe matryce. Jeżeli nie będzie większych matryc, to nie sądzę, żeby te efekty były jakoś dużo lepsze i wtedy pewno nie. Xiaomi 15 Ultra na 17 Ultra. Tu jeszcze nie wiem. No zapowiada się świetnie, tak, widziałem jakieś przykładowe zdjęcia, ale sam nie testowałem. No, tam jakby przyrost pewno będzie zauważalny. Chociaż nie, w jakim stopniu to też nie wiem, bo pewno i tak nie uda mi się mieć dwóch telefonów jednocześnie. Chcę znać twoje zdanie na podstawie wszystkich informacji, które posiadasz, gdyż moim zdaniem tylko w przypadku Xiaomi przesiadka ma jakiś sens, w przypadku reszty nie za bardzo. No mniej więcej tak samo powiedziałem, ale przyznam szczerze, nie wiem, nie jestem pewien, bo no, to jest takie wróżenie, tak? No może się okazać, że jest petarda, że to będzie najlepszy foto smartfon w ogóle przyszłego roku, a może się okazać, że jest jakaś wtopa i że po prostu będzie miał problem, nie wiem, z parowaniem, z optymalizacją obrazu albo czymkolwiek innym, więc nie wiem. To jest wróżenie z fusów w chwili obecnej. Będę cieszył się za szerszą wypowiedź w kontekście każdego z wymienionych telefonów. Miłej niedzieli. No myślę, że odpowiedziałem. OnePlusa 15 pewno bym nie brał zamiast 13, chociaż no, wiele rzeczy jest super, ale aparat jest gorszy. Z Honorami różnice na pewno są. Nie wiem, jak bardzo mogę wejść tutaj w szczegóły, przyznam szczerze, no bo jeszcze... No, bo jeszcze tak. S20, tu nie mam żadnych informacji więcej niż to, co podałem ostatnio w tych newsach, a odnośnie 17 Ultra to widziałem po prostu trochę zdjęć, że są świetne, tak, ale czy są tak dużo bardziej świetne niż 15 Ultra, to przyznam się, że takiego porównania nawet to jeszcze nie widziałem. I to dzisiaj tyle. Dzięki bardzo, trzymajcie się, miłej niedzieli, pa, pa.